Poniedziałek, godzina 10.07, czyli zaczynamy program Ludzie i Pieniądze. Witam Państwa serdecznie, Artur Kiełbasiński, a w studio Radia Gdańsk Sylwia Szczepańska, ekspertka Solidarności, Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego w Gdańsku i Maciej Kuźmicz, Forum Firm Rodzinnych. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Zaczniemy od straszenia państwa i naszych słuchaczy, chociaż ja za straszeniem nie przepadam. Komisja Europejska podała dane dotyczące strat ponoszonych przez gospodarkę, ale też pośrednio strat ponoszonych przez społeczeństwo z tytułu palenia węglem i z powodu brudnego powietrza, czyli tego, co nazywamy smogiem, a o czym od niedawna bardzo często mówimy. Według wyliczeń Komisji Europejskiej, które cytuje Gazeta Wyborcza, Polska traci 26 miliardów euro rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza. Ogromna kwota. To jest 6% naszego PKB. Dla porównania straty innych gospodarek także są bardzo wysokie w liczbach bezwzględnych, ale jeżeli przełożymy na ten procent PKB, to na przykład we Francji to jest 1,5%, w Niemczech około 1,7% PKB, a we Włoszech 2,7% PKB. Te dane są szokujące. Podobno 90 milionów dni roboczych w ciągu roku Polacy opuszczają w pracy. 19 milionów, przepraszam, dni roboczych w ciągu roku Polacy opuszczają z powodu chorób wywołanych przez smog. Czy te dane są dla Państwa zaskoczeniem i czy w ogóle taką rzecz można łatwo oszacować? Bo te 26 miliardów euro robi ogromne wrażenie i to straszne jest.
Znaczy na pewno to, taką analizę zrobić jest bardzo ciężko. I tutaj chyba mówimy o jakimś przybliżonych kosztach w ogóle tego smogu i myślę, że wniosek jest jeden, że mamy problem. Że mamy problem, który trzeba rozwiązywać w dłuższej perspektywie. Ale tu ciekawy jest ostatni akapit, jak ja zwróciłem na niego uwagę, gdzie mówi się, bo jeżeli dodamy te koszty do faktycznie ceny tego węgla, ceny tej energii, to jest zasadnicze pytanie, czy to jest najtańsze źródło energii, tak jak dzisiaj wszyscy twierdzimy dookoła. I chyba to jest takie hasło, klucz, które, nad którym należałoby się zastanowić.
No tak, faktycznie, jak widzę takie dane, to pierwsze pytanie, zastanawiam się, w jaki sposób to zostało obliczone. To jest dla mnie zawsze zagadka, jak oddzielić zachorowania od zachorowań związanych z innymi czynnikami, a od tych związanych ze smogiem. No faktycznie, no, tak jak mówi pan prezes, mamy problem w Polsce. Musimy coś z tym zrobić. Myślę, że dobrze, że zaczęliśmy w ogóle na ten temat rozmawiać, bo przecież poprzednie lata, muszę powiedzieć, że w eterze absolutnie informacje o smogu się nie przebijały, tudzież jakieś organizacje, organizacje zielonych wspominały, krzyczały, natomiast wszyscy marginalizowali go. Natomiast teraz faktycznie zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Widzimy, że mamy problem i myślę, że najbliższe lata będą pod znakiem podejmowania decyzji, co z tym problemem należy zrobić.
No i wydaje mi się, że smog też trochę różnicuje nas jako miejsce, w którym można żyć. W tym sensie, że te aplikacje, które ściągamy na telefon, a myślę, że większość osób ma taką aplikację, albo przynajmniej kiedyś raz szukała i sprawdzają jakość powietrza w miejscu, w którym żyją, mieszkają, to faktycznie jest istotny czynnik, może nie tyle prowadzenia biznesu, co podejmowania pracy przez tych, którzy szukają miejsca faktycznie, gdzie
czyli
można
gdzie
by
gdzie czyściej, migrować. Tam chętniej będziemy pracować, tak?
Myślę, że to może być jeden z czynników i to na pewno jest jeden z elementów oceny tego, jaka jest jakość życia, który był nieobecny pewnie jeszcze z pół roku temu, kiedy tej debaty nie było, takiej ogólnej, a dzisiaj faktycznie jest i można się zastanawiać, czy nagle się nie okaże, że ktoś powie, że niekoniecznie chciałbym pracować na południu Polski, gdzie tego smogu jest więcej, czy niekoniecznie chciałbym pracować w Warszawie, wolałbym się przenieść do Gdańska.
I powiedzmy jasno, to jest dobra wiadomość dla Pomorza. Także
to jest dobra wiadomość
nawet
dla Pomorza.
Nawet powinniśmy nad jakimiś kampaniami marketingowymi pomyśleć w tym zakresie.
Myślę, że firmy powoli zaczynają już to robić i z tego, co widać, jeżeli idzie o rekrutację, to w tym marketingu rekrutacyjnym, tym czym...
Hasło pracuj bez smogu, przyjedź do Trójmiasta.
Może
tak.
Nie tyle pracuj bez smogu, ale to jest na pewno jeden z elementów, który jest interesujący i dla kandydatów i być może już za chwilę dla przedsiębiorców. Ja widzę coraz większe zainteresowanie właśnie taką opowieścią firmy o tym, że to jest dobre, zdrowe środowisko do pracy i ta narracja jest obecna dość powszechnie. Pytanie gdzie? Bo jeżeli faktycznie ktoś się chwali tym w Krakowie, to może być trochę mniej wiarygodny niż tutaj w Gdańsku. Więc myślę, że to jest element, z którego można skorzystać, a to, że problem jest duży, no to oczywiście to oczywiście wiemy i nie ma co mówić, że jeżeli na południu jest gorzej, to u nas jest tak fantastycznie i to fajnie, bo myślę, że problem to faktycznie jest energia i źródło jej pozyskania, a węgiel to nie jest najczystsze źródło energii, czy najtańsze, to właśnie widać w tym raporcie,
jak
gdzie doda się te wszystkie koszty. Okazuje się, że faktycznie my płacimy za energetykę węglową trochę inaczej i być może płacimy niekoniecznie w rachunku za prąd.
Tak, ale to jest pewien proces. Myślę, że ten początek debaty i ten problem, który mamy ze smogiem, który mieliśmy, ale o którym zaczęliśmy rozmawiać, spowoduje, że faktycznie zaczniemy przestawiać naszą gospodarkę na nowsze, lepsze źródła energii, ale to wymaga czasu. To nie jest taki prosty proces. Jesteśmy na takim etapie rozwoju, na jakim jesteśmy i musimy przez ten cały proces powoli przejść i dążyć do lepszej energii, do lepszej gospodarki.
A czy to oznacza, że w tej walce ze smogiem to bardziej edukacja i bardziej czynniki ekonomiczne niż na przykład decyzje polityczne na zasadzie za 2-3 lata zakażemy używania piecyków węglowych, czy jednak nie tak ostro, a po prostu edukować, czy pracować nad zmianą struktury cen energii, tak żeby inne formy ogrzewania były po prostu tańsze? Jak
jeżeli nie ostro, to jak? Jeżeli w Warszawie te normy są przekroczone 5-krotnie, w Krakowie 8-krotnie, bywają takie dni, że jest lepiej, ale generalnie nie wygląda to zbyt dobrze, więc jeżeli nie radykalne ruchy, no to tak naprawdę co? Bo jeżeli będziemy tylko i wyłącznie edukować, to myślę, że...
Za długo to potrwa.
Że potrwa to tak długo, że faktycznie te straty będą większe, ale też no to będą nieodwracalne zmiany. Energetyka węglowa to jest jeden z najłatwiejszych sposobów pozyskania energii w Polsce. Pytanie, czy faktycznie najczystszy i w długim okresie, czy najlepszy dla nas.
No tak, ale powiedzmy sobie jeszcze, że myślę, że to będzie miks wszystkiego. I edukacji, i tych gwałtownych ruchów, ale i też pamiętajmy o kwestiach Śląska, górnictwa jako problemie społecznym, zawodowym. Także tu się nie da z kolei tak fajnie usiąść i powiedzieć, że radykalnym ruchem to wszystko załatwimy w ciągu 2 lat. No troszeczkę kilkanaście lat przespaliśmy i teraz musimy trochę zbierać owoce tego snu.
No ja muszę powiedzieć, że też wydaje mi się, że sama edukacja jest niewystarczająca, tym bardziej, że przeszliśmy już tą drogę z segregacją śmieci, gdzie sama edukacja i ten proces takiego łagodnego wprowadzania segregacji śmieci no, nie przynosił jakichś tam specjalnych efektów. Trzeba było tak, twardej legislacji, tak, żeby ludzie przestawili swój sposób myślenia.
I nagle okazało się, że to odbieranie śmieci niezmieszanych jest możliwe. To znaczy, że jeżeli faktycznie te kontenery stoją, to ludzie tam wrzucają śmieci, sortując je na suche i mokre, albo na plastik i tak dalej, bo to zależy od miasta.
Sytuacja w lasach niekoniecznie się poprawiła, bo o ile lepiej segregujemy jako społeczność, to niektórzy nadal lasy traktują jako naturalne, niestety, wysypisko, co jest oczywiście niedopuszczalne. Program Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypomnę, w studio Tomasz Kloskowski, Maciej Kuźmicz i Sylwia Szczepańska, a my do rozmowy wrócimy za kilka minut. Program Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, poniedziałek, więc skupiamy się na tematach związanych z rynkiem pracy i społecznymi aspektami gospodarki. Przypomnę, w naszym studio Sylwia Szczepańska z Solidarności, Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego w Gdańsku i Maciej Kuźmicz, Forum Firm Rodzinnych. Solidarność rozpoczęła akcję na łamach tygodnika Solidarność, 13 zł za godzinę i ani grosza mniej. Ma ona służyć zgłaszaniu, czy ideą akcji jest zgłaszanie nieprawidłowości związanych z nowymi regulacjami i kontrola, czy pracodawcy płacą współpracownikom rzeczywiście 13 zł za godzinę. Po pierwszych dniach akcji podobno jest ponad setka poważnych zgłoszeń i macie Państwo poważne sygnały o naruszaniu tej płacy minimalnej. Czy jest jakiś wspólny mianownik większości zgłoszeń? Jakiego typu są to zgłoszenia, Pani Sylwia Szczepańska?
No faktycznie dostaliśmy już ponad 100 zgłoszeń. Codziennie docierają do nas nowe zgłoszenia. I muszę powiedzieć, że tak jak na początku myślałam, że będzie to rozróżnienie terytorialne, jeśli chodzi o zgłaszane przypadki, tak, muszę stwierdzić, że nie ma tam żadnego terytorialnego klucza. Faktycznie te przypadki przychodzą i z dużych miejscowości, i z małych miejscowości, ze wschodu, z zachodu, z centrum. Mamy zgłoszenia i z Warszawy, gdzie wydawałoby się, że tamten rynek pracy jednak oferuje wyższe wynagrodzenia. Natomiast też z Warszawy otrzymujemy zgłoszenia z Gdyni, z Gdańska, z wielu miejsc. Faktycznie, proszę Państwa, no jak się to czyta, to jest no, smutna lektura. No, naprawdę smutna. To jest po prostu jeden wielki zbiór nieprawidłowości, wykorzystywania i takich praktyk no, niemoralnych, to delikatnie powiedziane, nieetycznych. Jeśli chodzi o nasze działania, no to większość z nich, wszystkie te kwestie są przesyłane do Państwowej Inspekcji Pracy. Tutaj bardzo dobrze ta współpraca nam idzie i Państwowa Inspekcja Pracy faktycznie ma zamiar zjawiać się w tych miejscach i już nawet wiem, z tego co wiem, zaczęła kontrolę. Ale też, proszę Państwa, mamy dużo zgłoszeń od cudzoziemców. I tutaj muszę powiedzieć, że od właśnie Ukraińców bardzo dużo sygnałów dociera. Też zdarzył się taki przypadek, gdzie zgłosiły się osoby, które są wykorzystywane, trzymane w zamknięciu, gdzie zabiera im się wynagrodzenie, więc tam będziemy kierowali już policję, prokuraturę, czy też straż graniczną.
No, jeżeli ktoś jest w zamknięciu przetrzymywany, to są wydarzenia regulowane przez kodeks karny, tak? To jest ograniczanie wolności, czy pozbawianie
dokładnie,
wolności.
Dokładnie. Tak, faktycznie. No, staramy się, zaczęliśmy też współpracę, zaczęliśmy rozmowy z ukraińskimi związkami zawodowymi i będziemy starali się złożyć jakąś ofertę, czyli starać się w jakiś sposób pomóc Ukraińcom, którzy pracują tutaj. Nam, Polakom też, kiedy emigrowaliśmy, kiedy pracowaliśmy za granicą, w trudniejszych czasach też nam pomagano. I
to może
nie chcemy zostawić ich samych.
Przepraszam, do tematyki ukraińskiej wrócimy jeszcze w drugiej części naszego programu. Natomiast mnie interesuje jedna rzecz. Czy macie Państwo dużo zgłoszeń tego typu, że niby jest 13 zł za godzinę, ale na przykład trzeba zapłacić za użytkowanie komputera albo za użytkowanie jakiegoś innego sprzętu, czyli że pracodawca, czy jakby organizujący współpracę tak formalnie, przerzuca część kosztów, żeby tą stawkę godzinową tak naprawdę zmniejszyć. Czy takie zgłoszenia też Państwo macie?
Tak, faktycznie. Takich zgłoszeń też jest dosyć sporo i to głównie przy takich prostych pracach, typu sprzątanie, gdzie na przykład pani zgłosiła nam, że oprócz z wynagrodzenia potrącana jest jej dzierżawa odkurzacza. Również.
Pamięta pani może, czy zna pani może kwotę dzierżawy odkurzacza?
500 zł miesięcznie.
No to tak naprawdę można kupić odkurzacz za 500 zł i to już
dokładnie.
Całkiem niezłej klasy, tak?
Dokładnie, dokładnie. Także no ewidentnie oszustwo, no tak to trzeba nazwać, no nazwijmy rzecz po imieniu. Druga rzecz to pracownicy ochrony. Faktycznie z przeglądu firm ochroniarskich chyba najsmutniejszy obraz się wyłania. Tam pracownicy płacą za wypożyczenie mundurów. Widziałam też opłatę za identyfikator rzędu 100 zł miesięcznie, także za wszelkiego rodzaju spóźnienia, za energię elektryczną, którą się zużywa do podgrzewania herbaty. No, wszelkiego rodzaju kuriozalne naprawdę opłaty, byleby tylko obniżyć wynagrodzenie takiego pracownika.
Czy to wynika panów zdaniem z tego, że pracodawcy są pod ścianą i tak naprawdę nie stać ich na to 13 zł za godzinę? Czy to tak naprawdę jest jakiś taka, nie chcę powiedzieć, że naturalna, bo ja nie jestem przekonany, że Polacy są kombinatorami z natury, ale jakaś taka próba testowania systemu i testowania szczelności przepisów. Z czego to wynika?
Nie, no to jest najzwyczajniej w świecie nieuczciwe i myślę, że tu warto powiedzieć, bardzo się cieszę, że pani powiedziała o patologiach, bo to są patologie. Większość przedsiębiorców jest uczciwa i chce zapłacić tyle, ile ma zapłacić. Dzierżawa odkurzacza, no to jest coś, co się nie mieści w głowie, tak samo jak dzierżawa identyfikatora, czy nieuzasadnione kary, to bez wątpienia. Zresztą, jeżeli to jest jedyny sposób firmy na przetrwanie, no to chyba w interesie również konsumentów, ale też innych przedsiębiorców jest to, żeby taka firma niekoniecznie działała, no bo to jest nieuczciwa konkurencja, poza prawem. Jeżeli to jest poza prawem, no to nie ma wątpliwości, że powinno być ścigane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, że wydaje mi się, że byłoby źle, żeby do jednego worka wrzucać spóźnienia i jeżeli pracodawcy są umówieni z pracownikiem na to, że musi być w pracy, no to za spóźnienie jako takie chyba powinien jednak ponosić odpowiedzialność jako taką. I mieszanie tego z tym, że faktycznie są jakieś absurdalne przepisy, które są ewidentnie łamaniem prawa, to też nie jest dobra praktyka. My widzimy, że coraz częściej rynek jest rynkiem pracobiorcy, rynkiem pracownika. To znaczy faktycznie w części branż widać, że pracownicy mogą dyktować warunki coraz bardziej i to oni też głosując nogami i zatrudniając się tam, gdzie są lepsze warunki. Faktycznie są w stanie wpływać na to, które firmy zostają, a które wypadają z rynku. Wydaje mi się, że to, że te, które faktycznie są nieuczciwe, po prostu powinny z niego zniknąć i tyle.
Ja się zgadzam, że to jest patologia i nawet bym sugerował, żebyśmy nie podawali przykładów, w jaki sposób można właśnie oszukiwać pracowników. Natomiast chcę odnieść się do tego aspektu, o którym pan redaktor powiedział, bo mnie to dotyczy bezpośrednio, bo my zlecamy sprzątanie w związku z outsourcingiem na terenie lotniska, a ochrona jest nam bliska, ponieważ my akurat mamy swoją ochronę, ale jest kilka portów lotniczych, które zleca ochronę na zewnątrz. I powiem szczerze, że jestem w stanie sobie wyobrazić pracodawców, którzy nagle mają problem, bo mają wieloletnie kontrakty, które muszą renegocjować. Ja akurat jestem takim partnerem, że oczywiście jak weszła ta stawka godzinowa, myśmy podnieśli, zgodzili się w ramach renegocjacji na zwiększenie kwoty kontraktu, czyli zwiększenie płatności za sprzątanie. W związku z tym ten nasz kontrahent nie ma takich problemów. Ale jestem w stanie również sobie wyobrazić na tym szerokim rynku, że są kontraktorzy, którzy się na to nie godzą. I teraz taka firma ochroniarska czy firma sprzątająca ma olbrzymi problem, bo ma na przykład 10-letni kontrakt, ma jeszcze 5 lat tego kontraktu i nagle się okazuje, że tam ekonomika się całkowicie wysypuje, a nie ma w ogóle motywacji tej drugiej strony do jakiejś renegocjacji. To oczywiście nie usprawiedliwia tych sytuacji, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że są takie sytuacje na rynku też.
A proszę powiedzieć, bo tutaj bardzo ważny aspekt, czyli renegocjacje tych kontraktów. Niestety z przykrością trzeba powiedzieć, że bardzo często zaniżane te stawki były w sferze publicznej. Jak się czytało raporty z sądów, co się działo w sądach. Sąd w Łęczycy 6,80 plus VAT za godzinę pracy oferował firmie, która miała zatrudnić formalnie tego pracownika dozoru i można powiedzieć, że sąd płacił ile płacił, a tak naprawdę wina spoczywała na, czy odpowiedzialność spoczywała na bezpośrednim pracodawcy, tak? Natomiast no, rynek był ukształtowany jak był. Czy w przypadku tak ważnej zmiany prawnej, jaka miała miejsce 1 stycznia, czyli wprowadzenie tych 13 zł za godzinę, czy tutaj jakby otwarcie możliwości negocjacji to było wystarczające rozwiązanie? Być może należało z mocy prawa przekwalifikować część tych umów, czy tak naprawdę byłaby to za daleko posunięta ingerencja? Jak no,
nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe. Ja akurat powiem szczerze, że my, jeśli chodzi o zwłaszcza usługi sprzątania, to już od kilkunastu lat preferujemy outsourcing tych usług i myśmy przechodzili całą tą drogę, kiedy właśnie na początku, gdzieś kilkanaście lat temu, mieliśmy oferty, które były bardzo tanie z naszego punktu widzenia. Skutek był oczywiście taki, że faktycznie nie stać było temu oferentowi na utrzymanie pracowników, na utrzymanie sprzętu i utrzymanie odpowiednich zasobów, no ale skutek był taki, on i tak na końcu wracał do nas, bo po prostu port był brudny. I nie dało rady tutaj żadne kwestie nadzoru, kwestie straszenia, straszenie rozwiązywaniem umów, nic nie dawało. I myśmy sami po kilku latach doszli do tego, że właśnie my sami w ramach tego przetargu musimy ustawiać
się, tak?
Wyżej cenę, sami nawet zmuszać, że nie przyjmujemy niższych cen, no bo to w końcu wróci do nas, pasażerowie będą na nas wściekli i to nam nic nie da.
No właśnie, bardzo się cieszę, że powiedział pan o tym tak naprawdę najpoważniejszym recenzencie biznesu, czyli konsumencie. Jest pytanie, jak często my sami zadajemy sobie pytanie, ile ten człowiek może zarabiać. I czy faktycznie chce kupować taką usługę finalnie w takim sklepie, czy w czy gdziekolwiek indziej.
Do kwestii wynagrodzeń minimalnych i stawki godzinowej wrócimy już za kilka minut. Państwo piszecie do nas SMS-y. Generalnie dominują te w sprawie smogu. Pani Ania napisała, niech przyjeżdżają do nas z innych regionów na bezsmogowe Pomorze do pracy, byle tylko nie samochodami. I to też jest pewien symbol, przypomnę. W studiu Radia Gdańsk Sylwia Szczepańska, Tomasz Kloskowski i Maciej Kuźmicz. Wracamy do problemów rynku pracy i tego, co się dzieje w pomorskiej gospodarce. Przypomnę, w naszym studiu Maciej Kuźmicz, Tomasz Kloskowski i Sylwia Szczepańska. Rozmawiamy o tym, z jakimi kłopotami wdrażana jest stawka minimalna dla współpracowników 13 zł za godzinę. Natomiast pytanie pojawia się w tej chwili takie, czy jeżeli wprowadziliśmy tą stawkę 13 zł za godzinę, jeżeli przeliczymy to na godziny pracy przy takim pełnym okresie zatrudnienia, to tak naprawdę ta płaca współpracownika wynosi trochę więcej niż płaca minimalna etatowca. Przypomnijmy, od 1 stycznia to jest 2000 zł brutto. Czy nie sądzicie Państwo, że tak naprawdę powoli będziemy mieli na rynku odchodzenie od umów cywilnoprawnych, nawet tych względnie poprawnie stosowanych, jednak na rzecz umowy etatowej? To, co się dzieje na rynku, czasem mówi się już, że mamy rynek pracownika. Czy to nie oznacza, że umowy w stylu zlecenie czy innego typu takie formy zatrudnienia powoli będą jednak znikały?
Czy ja bym powiedział, że ja już obserwuję od kilku lat, że ten trend w tą stronę, że stosujemy umowy o pracę i naprawdę umowy zlecenie o dzieła, one są gdzieś tam jakimś setnym procenta, jakkolwiek nie za bardzo wiem, jak to się dzieje na rynku prywatnym i tam, gdzie mówimy o takich patologiach, jakie są, być może to jest jakieś narzędzie do tego, żeby obniżać te koszty pracy. Ale ja w swoim otoczeniu obserwuję naprawdę od kilku lat przechodzenie na umowy o pracę i one są normalne.
A na ile to się bierze, że w przypadku takiego podmiotu gospodarczego jak lotnisko, no bardzo wyspecjalizowanego, być może w waszej branży nie ma innej opcji, jak po prostu zatrudniać dobrze. Oczywiście te wynagrodzenia z reguły, podejrzewam, są znacznie wyższe. I to tak naprawdę jest specyfika branżowa czy środowiskowa?
Znaczy może bardziej to, że specyficzni, znaczy może tak, sprawdzeni ludzie muszą pracować na lotnisku. Czyli jesteśmy jednak objęci jakimś systemem, nazwijmy to, ochrony po to, żeby przypadkowi ludzie, żeby ludzie, którzy mają problemy z prawem, żeby ludzie, którzy nie mogliby pracować na granicy państwa, to tych ludzi mamy pewne narzędzia, żeby weryfikować tą ich przeszłość. Ale i to jest chyba jedyny taki aspekt. Natomiast możliwe faktycznie, że nikt nigdy nie wpadł na to, żeby w taki sposób obniżać sobie koszty pracy, bądź próbować oszukiwać ludzi.
A czy to oznacza, że na przykład na lotnisku mniejsza rotacja pracowników jest pożądana?
Znaczy, ja myślę, że w każdej firmie jest pożądana mniejsza rotacja pracowników. Takie są moje doświadczenia, bo ja bym chciał bardzo wiązać ludzi z firmą. Natomiast nie jesteśmy inni niż każde inne przedsiębiorstwo i niestety ta rotacja pracowników jest duża, tak jak wszędzie.
Pani Sylwiu, etat będzie wypierał umowy cywilne?
No, mam nadzieję. To, co cały czas podkreślamy, to, że te umowy cywilne w ostatnich 10 latach bodajże, no, rozprzestrzeniły się na niespotykaną skalę w Polsce. Przecież mamy największy odsetek umów terminowych i umów cywilnoprawnych stosowanych niezgodnie z prawem. No i myślę, że ten rynek musi w końcu kiedyś się ucywilizować. Na pewno pomoże nam w tym spadające bezrobocie i ten właśnie kreujący się, czy też tworzący się powoli rynek pracownika. I myślę, że to pracownik właśnie wymusi tą swoją właśnie potrzebą bezpieczeństwa, a pracodawca chęcią przywiązania pracownika do swojego miejsca pracy, że ten etat jednak wróci do łask i tak jak jeszcze 2 czy 3 lata temu mówiono o końcu właśnie pracy etatowej, tak teraz widzę, że faktycznie ten trend się na rynku odwraca i etat jest znowu tą cenioną wartością. Tak.
Pytanie tak naprawdę, co gwarantuje etat jednej i drugiej stronie, bo patrząc na to, że to faktycznie jest bardziej bezpieczna forma zatrudnienia, tak jak się o niej mówi, to etat bardzo często po kilku latach pracy daje po prostu 3-miesięczny okres wypowiedzenia w momencie, kiedy faktycznie obie strony chcą się rozstać i to chroni i pracodawcę, i pracownika, bo pracodawca to też jest podmiot, to też jest osoba w tym związku, której bardzo często zależy na tym, żeby ten pracownik pracował stabilnie. Wydaje mi się, że jeżeli idzie o umowy cywilnoprawne, to warto się też zastanowić, do czego one służą i do czego one miały służyć tak naprawdę, czyli do tego, żeby to były umowy o dzieło, tak, i umowy zlecenia, bardzo konkretnych działań. I pytanie, jak dzisiaj się nam zmienia gospodarka, bo bardzo często powstają gałęzie gospodarki i powstają firmy, których 5-6 lat temu jeszcze nie było i nie podejrzewalibyśmy, że będą takie potrzeby do zaspokojenia. To są firmy, które bardzo często pracują projektowo i które bardzo często też dostosowują to, co robią, do potrzeb rynku. I to dostosowują bardzo szybko. Mówię tu przede wszystkim o startupach, o firmach, które są zakładane przez ludzi bardzo młodych. I my widzimy jako firmy rodzinne, że oni bardzo często w ogóle nie myślą o etacie jako formie zatrudnienia, bo dla nich to jest coś, co często wiąże im po prostu ręce. Oni nie pracują w jednym miejscu. Pracują bardzo często w kilku miejscach. Niekoniecznie dlatego, że tego nie chcą, tylko dlatego, że tak wybrali, bo chcą robić jeden projekt w jednym miejscu, a drugi projekt w drugim miejscu.
I uważają, że to służy ich rozwojowi.
Ale jest to specyfika pracy. Tak. Tak? Jeżeli ktoś ma odnawianą umowę o dzieło co miesiąc, tak, no to można się faktycznie zastanawiać, czy on to dzieło wykonuje w ramach dzieła i jest twórcą, artystą, czy to jest dzieło, które po prostu jest co miesięcznym świadczeniem stosunku pracy. I jasne, że tutaj można by to... Tu już było bardzo dużo analiz, nie ma co przytaczać tego, że w wielu miejscach te patologie są. Pytanie jest tak naprawdę o obciążenia i o koszty pracy, o te koszty pracy, które w Polsce ponosi przedsiębiorca i o to, co tak naprawdę może w ramach tych kosztów pracy. I tu myślę, że nie ma co otwierać wielkiej debaty, bo te argumenty są znane z obu stron. Warto tylko pamiętać, że elastyczność dzisiaj zarówno dla pracownika, jak i dla przedsiębiorcy może być wartością. Pytanie, jak tak naprawdę ją osiągnąć.
Pani Katarzyna napisała, przepraszam.
Czy koniecznie etat jest tym najlepszym rozwiązaniem?
Pani Katarzyna przysłała do nas SMS-a, gdzie ma takie podejrzenie, że zawsze pracownik nisko wykwalifikowany będzie nisko opłacany, a jeżeli pracownik chce dyktować warunki pracodawcy, to musi się wykazać przede wszystkim wiedzą, ale też chęcią, ciężką pracą i tego nic nie zmieni żadne nowe regulacje prawne. Napisała pani Katarzyna, czy rzeczywiście tutaj poziom wykształcenia czy szeroko rozumianych kompetencji może być takim... będzie takim na przyszłość wskaźnikiem, ucz się, to będziesz miał lepszą umowę?
Ale absolutnie, zawsze był i zawsze powinien być, ale też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że każda osoba, nawet ta nisko wykwalifikowana, musi mieć szansę na godne życie. Ta płaca nie może być uwłaczająca. Jeśli my widzimy na rynku zgłoszenia, zajmuje się tą akcją Żółte Kartki, i gdzie widzimy zgłoszenia, gdzie oferuje się pracownikom 4 zł za godzinę, to ja się pytam, czy to jeszcze jest wynagrodzenie, czy to jest już jałmużna może. To nie należy odbiegać od kwestii godziwej zapłaty za godziwą pracę. To jest bardzo ważna rzecz.
Ja bym dodał wykształcenie oczywiście, natomiast dodałbym jeszcze jeden parametr do tego, co pani napisała w SMS-ie, chęci. Jak ktoś ma chęci, jak odda te chęci, jak pokaże te chęci w zakładzie pracy, pracodawca mu odda wszystko. Bo to są ci, którzy ciągną zwykle każdy zakład, każdą firmę, ci, którzy są lokomotywą, ale to są ci, którym się chce. I można nadrobić braki w wykształceniu. Można nadrobić nieznajomość gdzieś tam w pierwszych latach funkcjonowania firmy i swojego tego ogródka, którym się zajmujemy. Natomiast jak nie masz chęci, to nie jesteś w stanie tego nadrobić.
I myślę, że tutaj kluczowa jest ta elastyczność, o której już mówiłem, bo myślę, że i dla pracodawcy, i dla pracownika ważne jest, żeby firma, w której jest zatrudniony, działała. Pytanie, jak to ma wyglądać, kiedy na przykład przychodzą gorsze czasy, gorsze momenty, kiedy zmieniają się warunki, czy wtedy ten etat, czy umowa o dzieło, czy jakakolwiek inna umowa będzie nam pomagał w przetrwaniu, czy będzie nas wiązał. I to jest w interesie obu stron. Tutaj nie ma pytania. To jest może nie tyle wzięcie odpowiedzialności przez obie strony, bo to przedsiębiorca ponosi ryzyko, bez wątpienia. Ale na pewno elastyczność jako wartość umowy jest dla pracodawcy i dla pracownika również ważna. Dla pracodawcy z tego powodu, że to ryzyko bardzo często działania jest duże i zatrudniając 5-10 osób na umowę o pracę, on może być zadowolony, kiedy ma bardzo duży kontrakt, a później okazuje się, że kontrakt się kończy. Nadchodzi gorszy moment, jest pytanie...
Trzeba dostosować rozmiar firmy do zamówień.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I jest to również w interesie tych, którzy tam pracują. To jest pytanie, jak bardzo są otwarci na dialog, na rozmowę i na to, jak to powinno powinna wyglądać. I oczywiście w ramach prawa, no bo nikt nie mówi o tym, żeby płacić 4 zł za godzinę. To jest patologia, bez wątpienia.
A właśnie jeżeli rozmawiamy o poziomie wynagrodzeń, nawet odchodząc już od kwestii tej stawki minimalnej godzinowej, cały czas mówimy o tym, że mamy wysoki poziom zatrudnienia. Mówimy o rekordowo niskim bezrobociu. Przypomnijmy, poniżej 9% wynik dla stycznia. To jest po prostu bardzo, bardzo niskie. 8,7 wynosiło bezrobocie w styczniu. Natomiast część, szczególnie pracowników, mówi, że jeszcze płace nie rosną tak szybko, jakby sobie wszyscy życzyli. Czy rzeczywiście te płace nie rosną tak szybko, jakby sobie pracownicy życzyli? Czy te oczekiwania pracowników są za wysoko powieszone? Też przypomnijmy, zawsze największe wynagrodzenia mamy w grudniu. Tam się kumulują różne świadczenia w okolicy świąt. Średnie wynagrodzenie w grudniu to było 4600 brutto. Rzeczywiście kwota już robiąca pewne wrażenie. Czy tak naprawdę te płace Polaków za wolno rosną, czy jesteśmy jednak na dobrym kursie?
Znaczy, ja bym powiedział tak, że nigdy płace nie rosną tak szybko, jakbyśmy chcieli.
Każdy z nas zarabia za mało.
Tak, każdy z nas tak uważa. No to tak jesteśmy stworzeni, że uważamy, że zarabiamy za mało, albo moglibyśmy więcej i większe są możliwości też firmy. Natomiast ja powiem tak, ja uważam, że najważniejsze jest to, żeby pamiętać o wzroście wynagrodzeń rok do roku, wcale nie okazjonalnie, ale równolegle tak prowadzić firmę, żeby umożliwiać ten wzrost wynagrodzeń, bo to jest jeszcze istotne. To też nie można wylać dziecka z kąpielą i mieć takich zachowań, nazwijmy to, że tylko podnosimy płace, natomiast nie patrzymy na makrootoczenie i na mikrootoczenie, to co się dzieje wokół nas i później w pewnym momencie znikamy, jak wiele różnych zakładów z rynku pracy zniknęło. Natomiast nie ma w ogóle pewna zasada jest strategiczna. Jeżeli chcesz, żeby pracownik oddał ci serce, żeby ci pracownik efektywnie pracował w firmie, musisz podnosić mu wynagrodzenia. To jest dla mnie oczywista oczywistość.
Tutaj nasi słuchacze weszli z nami w pewną polemikę, ale bardzo pozytywną. Mamy SMS-a. A jakie są granice chęci pracownika? Czy to nie jest już oczekiwanie pracoholizmu? No chyba to jednak można rozróżnić. Przypomnijmy, 8 godzin dziennie wynika z kodeksu pracy jako podstawa rozliczenia czasu pracy.
Warto się zapytać, przepraszam bardzo, ile z tych 8 godzin jest faktycznie przepracowywane, bo to też jest pytanie. I czy to 8 godzin to musi być 8 godzin od 8 do 16? Czy to 8 godzin jest też traktowane zadaniowo, bo dzisiaj praca bardzo mocno się zmieniła i to, co uznawaliśmy za taki pełny i nieprzekraczalny etat od 8 do 16, dzisiaj w bardzo wielu firmach po prostu nie ma racji bytu. Nie dlatego, że pracodawca chce, żeby ktoś pracował 12 godzin na dobę, tylko dlatego na przykład, że klienci tej firmy są dostępni nie od 8 do 16, tylko na przykład od 10 do 18. Wtedy jest pytanie, czy ktoś faktycznie chce podjąć taki wysiłek i chce tak pracować. A co z zawodami, które pracują 24 godziny na dobę? No myślę, że tutaj lotnisko chyba najlepiej wie, że etat to nie jest od 8 do 16.
Ale i powiem Państwu, że myśmy mieli pewien problem, bo te poranne fale samolotów, na których mamy największy ruch, one się też zmieniają godzinowo. Nie każdy chce przychodzić na 4. Natomiast niestety tak jest, że jeżeli pasażerowie pierwsi odlatują o godzinie 6 rano, to faktycznie trzeba o 4 zaczynać pracę. I mieliśmy problem ze zmianą u nas godzin funkcjonowania, właśnie przeniesienia z 5 na 4, żeby szybciej przychodzić, ale po to, żeby później nie mieć kolejek pasażerów. I to z punktu widzenia tak między pracodawca, pracownik, nie chcę powiedzieć, że był tam konflikt, ale też nie było to proste. Nie było to proste, to przeniesienie trzeba było cały czas, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że jednak naszym pracodawcą jest pasażer. I jak jego nie odprawimy, to po prostu wszyscy nie będziemy mieli pracy.
Ja też patrzę na to z punktu widzenia matki. To nie jest prosta sprawa, jeśli przesuwa się godziny pracy właśnie, czy też ta 10, 18, czy też inaczej, bo to oznacza, że o godzinie 19 jestem w domu, a to oznacza, że mając małe dziecko, ja widzę to dziecko pół godziny, bo ono zaraz idzie spać.
Ale bardzo często pracownicy mówią, że spóźnili się pół godziny, bo odwozili dziecko do przedszkola. I teraz jest pytanie tak naprawdę, bo wszyscy jesteśmy matkami, ojcami. Wiadomo, że to nie jest proste, żeby z samego rana wyprawić wszystkich na daną
jak
godzinę.
Jak się ma kilkoro dzieci, to ktoś już w ogóle ma, jest duża operacja
logistyczna. A jak ktoś ma jeszcze na czwartą rano, to już w ogóle jest niełatwo. Jest pytanie tak naprawdę, gdzie spotykamy się po środku, bo ten etat 8-godzinny i to, że 8 godzin, że to 8 godzin to jest faktycznie coś, co przepracowujemy, to jest jedna rzecz. I tutaj nie sposób się nie zgodzić. Pytanie, czy te 8 godzin jest faktycznie przepracowywane efektywnie. I, bo jeśli tak, to super. To wtedy myślę, że każdy pracodawca powiedziałby, ależ oczywiście 8 godzin od 8 do 16 cały czas w pracy, jak najbardziej.
No tak, to jest powiązanie do tego, co mówił pan prezes, czyli czy mi się chce pracować, jak ja idę do tej pracy, tak? Czy ja rzetelnie pracuję, czy oddaję swoje serce i czy jestem zaangażowany, czy nie.
To i myślę, że firmy rodzinne akurat są bardzo dobrym przykładem na to, że takie zaangażowanie jest możliwe do osiągnięcia, że jeżeli ludzie się bliżej znają, jeżeli faktycznie pracują ze sobą od lat, od dawna, no to są w stanie się też umówić i ktoś przychodzi i mówi, właśnie okazuje się, że mojemu dziecku zmieniono godzinę, nie wiem, jazdy konnej albo angielskiego i będę musiał wychodzić prędzej. I wtedy ten pracodawca rzadko jest tak, że mówi, ależ skąd musisz tu zostać, bo ten pracodawca doskonale wie, że ten człowiek i tak wyjdzie, bo musi, bo to jest jego jakiś taki wewnętrzny imperatyw, za którym podąży. Jest pytanie, jak się ułożą. Wydaje mi się, że złe są dwie sytuacje. Kiedy jedna strona żąda albo druga strona żąda i nie chce dać nic w zamian. I ktoś mówi, ja tu pracuję 8 godzin, zamykam komputer i koniec. I choćby się paliło i waliło, to po prostu mnie nie ma. A z drugiej strony pracodawca, który mówi, masz tu być tak długo, jak mi tego potrzeba. No bo obie te postawy do niczego nie doprowadzą. I jedna i druga strona będzie szukała sposobu na ominięcie i jak znamy życie, jesteśmy akurat dobrzy w omijaniu regulacji, niestety. I znajdziemy ten sposób.
I no wtedy najprawdopodobniej skończy się konfliktem. Ale jest jeszcze jeden polemiczny SMS z tym, co zostało powiedziane w naszym studio. Z mojego doświadczenia, wymagania pracodawcy, biegle dwa języki, wykształcenie wyższe, obsługa komputera, doświadczenie, wynagrodzenie 2000 netto. Praca w sklepie mięsnym bez doświadczenia, 2000 netto plus premia. Myślicie państwo, że to jest skrajny przykład, który no jednak nie jest jakby reprezentatywny dla całego rynku, czy rzeczywiście może tak się zdarzać, że ta praca biurowa będzie coraz niżej wyceniana, nawet przy pewnych kwalifikacjach pracownika?
Ale czym jest dzisiaj praca biurowa? Ja myślę, że nie ma czegoś takiego jak taka klasyczna praca biurowa, bo jesteśmy już tak mocno zautomatyzowani, że liczba tych osób, które pracują tylko przy tym kserowaniu dokumentów, czy w prowadzeniu...
Ale to jest dużo szerzej zrozumiane jednak, panie Macieju.
No, ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że ta praca tak mocno nam się ostatnio zmienia, że tutaj trzeba byłoby się odnieść do konkretnego przykładu. Są prace bardzo wysoko kwalifikowane, które niekoniecznie wymagają komputera i ludzie są w stanie za to zapłacić naprawdę duże pieniądze. Jeżeli mówimy o dobrych rzemieślnikach, to ich stawki to jest dużo, dużo więcej niż 2000 miesięcznie. I znalezienie bardzo dobrego specjalisty to też nie jest łatwa sprawa. Znam przedsiębiorców, którzy z otwartymi ramionami powitaliby dobrego mechanika samochodowego, który faktycznie zna się na tym, co robi i zapłaciliby mu wielokrotnie więcej niż 2000 zł netto. To bez wątpienia.
Czy ja bym do tego dodał, że dzisiaj to nawet nie znalezienie specjalisty to jest bardzo trudna sprawa. Ja bym powiedział nawet znalezienie młodej osoby, którą chcemy sobie w przyszłości i wykształcić jako specjalistę.
I której to chce się dzisiaj, pracować.
Tak, i której oczywiście chce się. To ma już chęć. Jest problem. I to jest chyba wyzwanie największe, które teraz przed nami stoi, żebyśmy właśnie, żeby na tym rynku pracy pojawiły się takie osoby, którym się chce. Oni naprawdę nie muszą mieć dzisiaj wielkiego przygotowania zawodowego, bo oni się nauczą. Wszystkiego się nauczą, jak będą chcieli. Ale my już dzisiaj podczas rekrutacji od kilku lat widzimy problem z tym pokoleniem, ja już nie wiem, teraz to jest X, Y, Z, już nigdy nie potrafię rozróżnić tych pokoleń.
Następują ale właśnie, szybko po sobie, ale, szybciej
ale
niż
właśnie
kiedyś.
W ten sposób, żeby im się chciało.
A proszę powiedzieć, kolejny SMS, państwo bardzo żywo zareagowaliście na to, o czym mówimy, przede wszystkim w kwestiach zarobków, które oferowane są na rynku. Kolejny SMS, nieważne dla pracodawcy, czy są chęci, czy zaangażowanie i jaka jest elastyczność pracownika, bo tu cytat, na wasze miejsce mam bardzo wielu chętnych. Żadnej zachęty, żadnej pochwały. Piszą głównie o studentach w handlu. Umowy na zaniżone kwoty raz na parę miesięcy. Czy rzeczywiście, pani Sylwiu, ta sytuacja w handlu jest tak trudna? Przypomnijmy, jak się porównywało wynagrodzenia w różnych branżach. Handel zawsze był rzeczywiście tą branżą, gdzie te zarobki były najniższe. Czy to rzeczywiście się nie zmienia? Czy jednak taka sytuacja, tak traktowani studenci, to już przeszłość?
No niestety muszę powiedzieć, że nasze obserwacje w handlu, czy też naszej sekcji handlu, no wskazują, że tutaj te zmiany bardzo powoli następują i tam ciągle jeszcze dominują i niskie płace, i kiepskie zatrudnienie, że tak powiem, czyli zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło, na czarno. Wystarczy, proszę państwa, wejść do pierwszej lepszej galerii, tutaj chociażby, zaraz za rogiem jest, i popytać ludzi, jak pracują. No muszę powiedzieć, że w tych galeriach to jest kiepska kwestia. I faktycznie no, handel to jest jeszcze ten obszar, gdzie jest dużo do poprawy.
A proszę powiedzieć, przechodząc do kolejnego tematu, ale cały czas pozostając w sferze warunków pracy, w zeszłym tygodniu pojawiło się szereg publikacji prasowych opisujących bardzo trudną sytuację pracowników pochodzących z Ukrainy, czy w ogóle pracowników z innych państw, którzy no właśnie czasami są wręcz pozbawieni, czy jest ograniczana ich swoboda poruszania się, czasami są w jakiś sposób okradani. Czy z państwa doświadczenia, czy z państwa obserwacji wynika, że tak naprawdę to polscy pracodawcy są głównymi winowajcami tej sytuacji? Czy, o czym bardzo często się mówi, na przykład firmy pośredniczące na Ukrainie zabierają jakiś procent pensji za to, że przywiozły, dostarczyły, pozwoliły tutaj pracować, czy jakby pomogły w znalezieniu pracy? Gdzie tu jest jakby główne jądro problemu w przypadku pracowników? No głównie Ukraińców, bo ich mamy w Polsce najwięcej.
To są całe struktury mafijne. To są i pracodawcy tutaj w Polsce, i pośrednicy polscy, czy też ukraińscy, i osoby z Ukrainy. Także są to całe struktury mafijne, które są zaangażowane w ten proceder, gdzie przewozi się pracowników za konkretne pieniądze, oferuje im się warunki mieszkalne, no, uwłaczające wręcz godności. Się upycha ludzi na małej przestrzeni w bardzo dużej ilości. I oferuje im się bardzo niskie wynagrodzenia, tudzież tak jak z naszych zgłoszeń ostatnio do tej naszej akcji 13 na godzinę wynikało, pośrednicy zobowiązują się na dostarczyć pieniądze zarobione przez pracownika do Ukrainy, do rodziny, i później słuch o tych pieniądzach ginie i nie ma niczego. I myślę, że tutaj no, działanie przede wszystkim policji, straży granicznej, prokuratury tutaj no absolutnie kodeks karny i tego typu działania przestępcze no, należy tępić bardzo mocno.
Oczywiście, i myślę, że wszyscy uczciwi przedsiębiorcy również potwierdzą, że współpraca z takimi firmami, które stosują raz, że dumping cenowy, a dwa, że to jest po prostu poza prawem, to jest żadna współpraca i nie ma zbyt wielu, którzy chcieliby to robić.
Może wydaje ktoś się nastawia na takie szybkie osiągnięcie efektu, niech ludzie popracują 3 miesiące, co będą o mnie myśleli, nie ma dla mnie znaczenia.
No pytanie, kto jest klientem takiej firmy, która kupuje od tych, którzy nastawiają się na szybkie osiągnięcie efektu. Nie wiem, czy państwo odmalowywaliście mieszkanie, czy robiliście remont, ale jeżeli byli to specjaliści, którzy... Wszyscy szukamy sprawdzonych fachowców, tak? Sprawdzonych specjalistów. W biznesie jest dokładnie tak samo. Jeżeli ktoś oferuje, że to będzie tanio, szybko i dobrze, no to wiadomo, że to jest podejrzane. No niestety. Wydaje mi się, że problem, jeżeli idzie o pracę, jest bardzo trudny. Jest bardzo podobny do tego, co przychodzili Polacy i polscy emigranci, którzy jechali masowo do Wielkiej Brytanii kilka lat temu.
A jeszcze wcześniej do Niemiec.
A jeszcze tak wcześniej jest. Do Niemiec. A jeszcze wcześniej do Stanów Zjednoczonych, gdzie też byli oszukiwani przez pośredników, gdzie byli oszukiwani przez firmy, które faktycznie zatrudniały ich w warunkach skandalicznych i urągających. I wtedy załamywaliśmy ręce. Teraz bardzo często jest tak, że klienci się pytają, dlaczego nie może być taniej? Dlaczego na przykład nie zatrudnić tańszego pracownika? Pytanie, kto tak naprawdę wymusza to pchanie cen w dół, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że faktycznie no miejmy nadzieję, że to jest margines w tym sensie, że to nie są praktyki akceptowane powszechnie, bo uczciwi przedsiębiorcy absolutnie nie są za tym, żeby zatrudniać bez umowy. Nie są też za tym, żeby zatrudniać ludzi, pracowników z niesprawdzonych źródeł. No to jest kryminał.
Panie Tomaszu, szerokie zjawisko czy margines?
Dlatego to jest chyba taka reasumpcja, że my przechodzimy, znaczy ja myślę, że tak, jeszcze nasz rynek nie jest doświadczony w tym zakresie. Proszę zwrócić uwagę, te rynki zachodnie, o których pan wspominał, czyli Niemcy, Anglia, one się już ucywilizowały. Już są coraz lepsze. My dzisiaj, my cały czas, można powiedzieć, jeśli chodzi o zatrudnianie Ukraińców, jesteśmy świeżym rynkiem, o zatrudnianie obcokrajowców. My się uczymy. Myślę, że na świeżych rynkach właśnie jest miejsce na patologię. Bo jest, właśnie jeszcze system jest nieuregulowany, system jest nieznany i tak to się dzieje.
No to miejmy nadzieję tylko, że będziemy jak najszybciej się cywilizować w tym zakresie. Ja serdecznie Państwu dziękuję. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk dzisiaj gościli Sylwia Szczepańska z Solidarności, Tomasz Kloskowski, prezes Gdańskiego Portu Lotniczego, Maciej Kuźmicz, Forum Firm Rodzinnych. A ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, do usłyszenia.